Chwała i cześć Barankowi, jakśmy śpiewali. Chwała i cześć Jezusowi niech będzie. Witam Was serdecznie, bracia i siostry, jestem pierwszy raz tutaj w tym zborze i cieszę się, że mogłem poznać taki zacny zbór. Powiem, podziwiam Waszą gościnność. Wiem, że macie wielu gości tutaj, że wielu poznaliście, ale wiem ten trud, który się z tym wiąże. Z przygotowaniem śniadania, obiadu. Wczoraj mieliśmy taki pyszny obiad, że to żadna restauracja się nie może poszczycić takim. Dzisiejsze śniadanie czy kolacja, tak to wszystko pięknie zastawione, jakby to naprawdę dla kogoś, nie wiem, królewskiego rodu, a to tylko dla nas. Ale to jest wielki trud i ja podziwiam te siostry, te osoby, które są zajęte tym i które to robią z całego serca. To nie tylko chyba z Was jest, ale to Bóg musi Wam w tym dopomagać, błogosławić, tak czynić Was zdolnymi. Ale może tak, może myślę, że w niebie, ponieważ znacie tylu sług i tylu świętym usługiwaliście, to może w niebie będziecie mieli taką specjalną funkcję, będziecie przedstawiać. A to jest ten, bo my go znamy. Takimi będziecie szczególnymi, będziecie nas zapoznawać tam w niebie. Na pewno będziecie mieli nagrodę za tą służbę, za Waszą pracę. Jezus powiedział, że nawet szklanka wody podana w moim imieniu przyniesie nagrodę. Bóg o niej nie zapomni, odpłaci. Niech Was Bóg też błogosławi, wspiera, da siły do tego, byście mogli tak służyć Mu, bo to Bogu służycie. Tak już powiedział Andrzej na początku, że chciałby, prosił Boga o to, żeby to było słowo, które wykryje zakamarki naszego serca, które dotrze do zakamarków naszego serca. Bardzo mnie to cieszy, że macie takie nastawienie, bo ja też mam takie zawsze nastawienie, kiedy przychodzę do zboru, kiedy przychodzę na nabożeństwo. Mam takie nastawienie, żeby Bóg przeniknął moje serce, żeby Jego słowo było tym, czym ono jest, a ono jest tym, co przenika aż do rozdzielenia szpiku, stawów, kości. To jest Boże słowo, Boże żywe słowo. No tak ma spenetrować serce nasze, wnętrze nasze i myśli nasze. Ja nie jestem takim chrześcijaninem, który przychodzi tylko usłyszeć jeszcze raz, że jest dzieckiem Bożym i Jezus go kocha. Powiedzieć amen i idzie do domu. Nie. Wiecie, ja nie jestem, powiem, współczesnym bałwuchwalcem. Powiem Wam o współczesnym bałwuchwalstwie, dzisiejszym, naszym bałwuchwalstwie. Powiecie, nie ma bałwuchwalstwa dzisiaj. W zborach nie ma bałwuchwalstwa. W moim życiu może być. To nie trzeba się dziwić. Ja już się dawno przestałem dziwić Izraelowi, który bałwuchwalstwo rozwinął w swoim kraju. Miał jednego Boga, którego miał mieć i czcić, a tyle sobie bogów nazbierał, ile tylko było w okolicy. Przestałem się już dziwić temu, wiecie, bo to oni nie byli takimi strasznymi ludźmi w porównaniu do nas. Oni byli takimi samymi jak my. I my też mamy swojego rodzaju bałwuchwalstwo. Kiedy przychodzimy na nabożeństwo, pokłonić się Jemu. Jest to, pięknie brzmi na początku. Przyjdźmy, pokłońmy przed Nim się. Jest coś takiego, nawet taka pieśń. Piękna, ja ją zawsze śpiewam z całego serca. I kłaniasz się Bogu i idziesz do domu. To jest bałwuchwalstwo. Wiecie, to z Boga robimy takiego jak bałwan. Bo do bałwana się przychodziło, kłaniało się Jemu, Jego więcej nic nie interesowało. I mogłeś iść i robić, co chciałeś. Mogłeś nawet tam, przed Nim, w tej świątyni, cudzołóstwo uprawiać. To Jego nie ruszało. I kiedy przychodzimy, kłaniamy się przed naszym żywym Bogiem i idziemy z powrotem, to jesteśmy bałwochwalcami. Bóg mówi, siądź i posłuchaj. Ja jestem żywym Bogiem. Ja nie jestem jak bałwan, któremu wystarczyło pokłonić się albo coś jeszcze mu położyć. I iść i robić, co chcieć. Ja jestem żywym Bogiem. Siądź i posłuchaj. Chcę Ci coś powiedzieć. Chcę mieć z Tobą społeczność. Drodzy, jeśli przechodzimy na nabożeństwo po to, żeby się pokłonić i nic nie usłyszeć, żeby się nic nie dotknęło mojego serca, bo po co? To jesteśmy bałwochwalcami. Traktujemy Boga, jak świat traktuje i powiem, swoich bogów, którym wystarczy się pokłonić, oni nic nie zrobią, ani w lewo, ani w prawo. I nic nie powiedzą, bo to są martwi bogowie. Ale nasz Bóg mówi do nas. Nasz Bóg posyła swoje żywe słowo. Właśnie po to, żeby ono przeniknęło serce nasze. Właśnie po to, żeby ono aż do szpiku, do rozdzielenia skawa, żeby motywacje nasze wykryć nam. Nam, bo Bóg i tak zna. Bóg wszystko o nas wie, więcej niż my sami o sobie. Ale Bóg jest dobrym Bogiem, kochającym nas. I On chciałby pokazać nam to, jak On nas widzi. To, z czego jeszcze mamy być oczyszczeni. To, co jeszcze się Jemu nie podoba. On chce nam powiedzieć, jakimi mamy odejść przed Jego oblicza i co mamy czynić, kiedy odejdziemy, kiedy drzwi może zamkniemy za sobą. On chce nam powiedzieć, jak ma wyglądać nasze dzisiejsze popołudnie. On chce nam poradzić, jak ma wyglądać nasze życie małżeńskie dzisiaj, jutro, w tym tygodniu. On chce powiedzieć tobie, młody bracie czy młoda siostro, jakim masz być w swojej szkole. Chce ci powiedzieć. Ale często nie może ci powiedzieć, bo przychodzisz, kłaniasz się i wychodzisz. A kiedy słyszysz Słowo Boże, które mówi ci, bądź światłością, bądź solą, i na czym to polega, to mówisz, niecierpliwisz się, wiercisz się. Drodzy, i jest wiele współczesnego, powiem, bałwochwalstwa. Nasz Bóg jest inny. Naprawdę to jest nasz Ojciec, który nas wychowuje, który nas kocha. Który specjalnie, powiem, przychodzi, żeby błogosławić, żeby mówić do nas Słowo swoje. I to Słowo, które chciałbym się dzisiaj dzielić z wami, ono jest, powiem, kontynuacją dokładnie tego, co brat przeczytał na początku. Kto zamieszka na Twojej Górze Świętej? Panie, kto zamieszka na Twojej Górze Świętej? To Słowo, które chcę czytać, dokładnie rozpoczyna się od tej Świętej Góry. I jest napisane w objawieniu Jana. Ono już jakby mówi o tej górze. Objawienie Jana, 14 rozdział. Pierwsze 5 wierszy. Jest to widzenie apostoła Jana. On widzi to, co będzie, powiem, przed nami, co jest przed nami, co jest może bardzo blisko. Ja chcę wierzyć, że to już jest bardzo blisko, a pragnę z całego serca, żeby to było bardzo bliskie, żeby to nawet do domu mogę nie wrócić, wiecie, a niech ktoś już będzie. I pisze tak. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon. Kto zamieszka na Twojej górze? On już widzi, kto mieszka na tej górze, wiecie? Zobacz, jaki Bóg jest wspaniały. Bóg nam pokazuje. Chce nam pokazać. Nie robi tajemnicy z tego. Nie robi z tajemnicy z tego. Z takiej wielkiej rzeczy. Objawia tą tajemnicę. Jan to już widzi. Na górze Syjon stał baranek, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. I usłyszałem głos z nieba, jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu. A głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy grających na swoich harfach. I teraz jest mowa o tych, co stoją tam razem z barankiem. Kto zamieszka na Twojej górze świętej? Szukajcie, bracia i siostry, siebie, teraz. Bo tam pisze, jeśli pisze o Tobie tutaj, to Ty tam będziesz. Jan już to widział. Wiecie, to nie jest takie, nie wiem jak to będzie. I nie wiem kto i nie wiem w ogóle na jakiej zasadzie. To nie jest tak. Jan to widział i wiele możemy zobaczyć i w zasadzie możemy dokładnie powiedzieć, pomyśleć, rozsądzić, ocenić, czy ja tam jestem, czy mnie tam nie ma. Teraz piszę o tych, którzy tam stoją. I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi. I nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe 144 tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami. Są bowiem czyści. Podążają oni za barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka. I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa. Są bez skazy. Jako rozwinięta lista, którą brat czytał z psalmu. Ten, kto z sąsiadem dobrze żyje. Ten, kto jest uczciwy. Ten, co mówi prawdę z bliźnim swoim. Ten, co żyje sprawiedliwie. I też tutaj. Kto z nas nie chciałby stanąć na tej górze Syjon? Kto z nas nie chciałby być tam, gdzie baranek. Kto z nas o tym nie marzy? Ja myślę, że każdy z nas marzy o tym, by kiedyś to imię było opisane na jego czole i imię Ojca. Przecież po to się tutaj trudzimy, prawda? Po to walczymy. Trudzisz się? Czy to nie jest żaden trud? Niektórzy mówią, że to jest żaden trud. Jezus przyszedł, zbawił, zapisał imię w Księdze Życia i poszedł do nieba. To jaki to trud? No przyszedłem, wróciłem to czy tamto. Trudzimy się, żeby walczyć z tym światem, który napiera na nas? Trudzimy się, żeby oczyszczać swój dom? Trudzisz się? Żeby swoje małżeństwo w czystości prowadzić? Trudzisz się? Czy tak jak leci? No chcę dobrze, ale tak jak leci. Jak żona, powiem, dokuczliwa, no to będziemy się kłócić, musimy się kłócić, bo moja żona taka jest. A jak ja jestem wybuchowy, to tak musi być. Trudzisz się, żeby było inaczej? Trudzisz się? Często trudzimy się tym, żeby nasza żona stała się lepsza. A ja taki już jestem. Ona musi zrozumieć, a kogo ona brała? Nie wiedziała kogo? Tak? Ona mówi to samo, prawda? Trudzisz się, żeby było inaczej? Młodzi, kiedy jesteście dorastającymi dziećmi, trudzicie się, żeby być innymi dziećmi niż w świecie? Bo tam trzaskają drzwiami, jak rodzice coś każą zrobić. Tam idą i nie mówią, kiedy będą wracać. A jak matka coś mówi, to z gębą, tak? Trudzisz się, żeby było inaczej? Czy nie? Tak po prostu leci, jak leci. Ale jesteś dzieckiem Bożym. Nie, my mamy się trudzić. Słowo Boże wiele mówi o trudzie, o boju. Słowo Boże wiele mówi o wysiłku, żeby dojść do nieba. Co to jest ten wysiłek? Mieć 70 lat i tak chodzić po schodach i... To jest wysiłek? To o tym wysiłku? Nie. O tym duchowym wysiłku. O tym, by faktycznie nie wpuścić świata. By nie żyć życiem, jakim żyje świat. By być innym niż ten świat. By być takim, jak Bóg był. By być takim, jak Chrystus był. Prawda? Trudzimy się, żeby stanąć tam. Jeśli się nie trudzimy, to nie staniemy tam. Bo to nie jest tak, że Jezus przyszedł, zapisał nasze imię, poszedł i kiedyś przyjdzie i chyba sobie przypomni o mnie. To co, że nie byłem na wszystkich nabożeństwach? To co, że nieraz w kinie byłem zamiast na nabożeństwie? To co, że kiedyś siedziałem na nabożeństwie wprawdzie, ale nie wiedziałem w ogóle o co chodzi. Bo serce moje było gdzie indziej. No ale chyba nie zapomniał Bóg o mnie. Przecież taki kochający, prawda? Ale to jest mowa o oblubienicy baranka, o tych, którzy są pierwocinami, o tych, którzy są wybrani z ziemi. I po co tutaj trudzimy się i walczymy? Jeśli jeszcze nie zacząłeś trudu, jeszcze nie podjąłeś tego boju, bardzo trudnego boju powiem, bardzo wyczerpującego boju, boju, który potrzebuje posilenia Bożego, boju, w którym musi być modlitwa, musi być życie modlitewne, nie tylko modlitwa. Musi być, bo inaczej nie wytrwasz, w tym boju przegrasz. Jeśli nie podjąłeś jeszcze tego boju, który musi być Słowo Boże i to nie takie, że przeczytasz jeden rozdział i jesteś, bo Panie Boże, zrobiłem. Dwie godziny teraz będę telewizor oglądał. Ale Panie Boże, odhacz. Nie takiego czytania Słowa. Ten bój wymaga prawdziwie życia w tym Słowie. Tam ma być serce zaangażowane, myśli zaangażowane, pragnienia zaangażowane. Tam ma towarzyszyć modlitwa. Panie, niech to Słowo żyje we mnie. To jest bój. Jeśli go nie podjąłeś, to zacznij ten bój. Bo nie staniesz na tej górze. Ale jeśli trudzimy się, to przecież czekamy na to. Chcemy zostawić ten ziemski padł wreszcie. Uwolnić się od tego, co nas nęka. Chcemy, pragniemy, by nadszedł kres wszystkim cierpieniom, smutkom, łzom. Ja nie wiem, czy dopiero przy 50 latach tak człowiek myśli i odbiera. Może? Nie cieszy mnie ta ziemia, wiecie? Nijak. Wiesz, mam szczęśliwe życie, ale ja wiem coś o tym życiu w niebie, w górze, więcej. Słowo Boże mi mówi. Dlatego bez wahania zostawiam tę ziemię, jeśli tak trzeba będzie. Bo tu jest wiele cierpienia, tu jest wiele nieszczęść. Może sami jako rodzina przeżyliśmy wiele cierpienia, wiele nieszczęść. Tak mówiąc, tak po tym, będąc Bogiem, będąc w Bogu. I wiele łez towarzyszy mojemu życiu, wiele smutku. Kiedy się modlę o to, żeby moje dzieci były z Bogiem, kiedy się modlę o braci, o siostrę z Boże, kiedy się modlę o ich dzieci. To jest smutek. Ja bym chciał, żeby to już zniknęło. A wiem, że w niebie to już ustanie. Już nigdy więcej łza się nie pojawi. Tam będzie wieczna radość. Prawdziwie chcę tam stanąć. Ja powiem, żyję tą nadzieją, że tam kiedyś stanę. I wierzę, że każdy, kto miłuje Jezusa, to pragnie tego. Ma takie pragnienie, dlatego że Słowo Boże mówi, oblubienica woła, przyjdź. To jest jeden z takich znaków, który możesz poznać, czy jesteś w oblubienicy. Jeśli mówisz, nie przyjdź, Panie Jezu, bo życie jeszcze ciekawe przede mną. Nie jesteś w oblubienicy. Bóg mówi, Słowo Boże mówi wyraźnie. Duch i oblubienica mówią, przyjdź. Ta sama oblubienica mówi przyjdź, jak Duch mówi przyjdź. I my się nie dziwimy, prawda, że Duch Święty mówi przyjdź, no bo Duch Święty to ten z nieba, posłany tutaj na ziemię, on kiedyś będzie zabrany z tej ziemi. No ja się nie dziwię, że Duch Święty mówi przyjdź. Nie przyjdzie ten dzień wreszcie, kiedy to wszystko będzie już koniec temu. Ale Słowo Boże mówi, że nie tylko Duch mówi przyjdź, tak z całego serca mówi przyjdź, wiecie? Ale oblubienica też mówi przyjdź. Jeśli mówisz nie przyjdź, to nie jesteś oblubienicą. To jest takie proste. Musisz dojść do tego momentu, kiedy będziesz mówił przyjdź, Panie Jezu. Choćby dzisiaj przyjdź. Mam taką nadzieję, że będzie ten czas, bo to Jan już widział. Wiecie, on to widział i opisał i wiedział, co ma przyjść, więc to na pewno przyjdzie, bo Słowo Boże nie kłamie. Ale ten fragment mówi dość wyraźnie też o tym, kto stanie na tej górze. I chciałbym tylko w takich punktach powiem, wskazać jeszcze raz, przypomnieć. Jest napisane o nich, że o tych, którzy tam stoją i śpiewają nową pieśń, przed obliczem baranka jest napisane 144 tysiące tych, ja nie będę dyskutował oczywiście o 144, tam są, chodzą tacy po domach, z nimi można podyskutować. To nie moja, powiem, branża, ani moje hobby. 144 tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Zostali wykupieni z ziemi. Co to oznacza? Wykupienie z ziemi. To bardzo wiele oznacza. Na pewno ja wszystkiego nie chcę powiedzieć, bo to nie na tym polega, bo bym faktycznie musiał znowu mówić jak wczoraj. Jeden brat mi powiedział, że dobrze, że tak mówiłeś, mówi, bo ty się nadajesz do Chin. Bo Chińczycy ponoć, wiecie, w tym przebudzeniu oni mówią, jak słuchają kaznodziei, którzy tylko umieją 45 minut mówić, to u nas to jest wspaniały kaznodzieja, wiecie. No kaznodzieja może nawet nieprawdę powiedzieć, może nawet coś namieszać, powiem, ze Słowa Bożego, ale to mu przejdzie. Natomiast jak przedłużą 5 minut, nie przejdzie. I musi się zmieścić, wiecie. To jest taki duch czasów teraz. Wlazł taki duch czasów, to było, wiecie. Kiedyś nie było. Apostoł mówił przez całą noc, aż ktoś tam spadł i zasnął. Nie było tego prestiżu. Dzisiaj pastor, każdy ma prestiż. Taki boi się. Boi się, bo wierni będą zniechęceni. Bo... Ale Chińczycy, ci, którzy się teraz nawracają, ponoć to właśnie ten brat powiedział mi tak, że oni mówią, my chcemy słuchać. A ten tylko mówi 45 minut, więc już dalej nie potrafię nawet 5 minut powiedzieć. Ja mogę mówić. Ale nie chcę ze was robić teraz Chińczyków, czy próbować, czy wy jesteście jak Chińczycy. Więc tym bardziej, że brat Guńka będzie usługiwał Słowem Bożym, więc nie wszystko chcę powiedzieć. Ale co to oznacza wykupieni z ziemi? Wykupieni z ziemi to oznacza wykupieni z niewoli szatana, tego księcia, władcy ziemi. Szatan więzi ludzi w ciemnicy i świat jest w ciemności. Wykupiony z ziemi to znaczy wykupiony z tej ciemności. Wykupiony z jego wpływu, wykupiony z jego niewoli. Jesteśmy wykupieni? Przez krew baranka jesteśmy wykupieni, to chwała jemu. Kto nie jest wykupiony, niech korzysta, póki czas. Bo może zostać wykupiony. Bo ofiara Jezusa Chrystusa jest aktualna jeszcze dzisiaj. Ja nie mogę powiedzieć, że jutro będzie aktualna. I nikt nie może powiedzieć. Jeśli ktoś tak mówi, to jest przemądrzały i wynosi się ponad Boga. Bo Bóg mówi dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, to nie zatwardzajcie. Nie mówi o jutrze. Jeśli ktoś nie jest wykupiony, to czyń to dzisiaj. Bo jutra nikt ci nie zagwarantuje. Tylko twoja głupota może zagwarantować ci jutro. Tylko twoja bezmyślność może powiedzieć, nie, za 5 lat zdążę też. Tylko twoja ślepota może powiedzieć, no, za miesiąc chcę, planuję. Co o to, że mówi dziś. Ale jeśli jesteś wykupiony z ziemi, to powiem, to dopisz sobie kreskę plus, że będziesz tam. Na razie jedno. Wykupiony z ziemi to uwolniony od Bożego wyroku śmierci. Tą ziemię, wszystko co żyje na tej ziemi, czeka śmierć. Czeka sąd, czeka wieczna śmierć. Wszystkich, nawet tych, którzy umarli, powstaną wszyscy, staną przed Bogiem, żeby otrzymać wyrok śmierci. Wszyscy, którzy na tej ziemi żyli, na tej ziemi pomarli i pochowani są w tej ziemi, mają wyrok śmierci, a wykupiony z ziemi, to ten, który tego wyroku nie będzie miał, choćby i umarł, żyje. Staniesz nie na sąd. Jeśli w Chrystusie umarłeś, to zostaniesz z martwych zbudzony i staniesz nie na sąd, staniesz do żywota wiecznego. Halleluja. Bo jesteś wykupiony z ziemi. Bo pozwoliłeś się Bogu wykupić. Bo przyjąłeś Bożą zapłatę. Wykupiony z ziemi to wykupiony z mocy grzechu. I tu jest trochę problem, powiem. Nie tylko uwolniony od tego grzechu, który popełniłeś. Wykupiony z ziemi to wykupiony z mocy grzechu. Ewangelia nie daje wolności tylko od grzechów popełnionych. Ewangelia, moc Ewangelii głównie przejawia się w tym, że ty już nie musisz grzeszyć. Kiedy przyszedłeś pod krzyż i powiedziałeś, Panie Boże, codziennie kłóciłem się ze swoją żoną. Wybaczcie, że ja tak mówię o tym małżeństwie, a to jest najlepszy, powiem, poligon. I tam najwięcej doświadczacie porażek i zwycięstw. Daj Boże zwycięstw od dzisiaj, coraz więcej. Ale kiedy przychodzisz i powiesz, ja zdradzałem swoją żonę, ja kłóciłem się, ja biłem może swoją żonę, to są wszystko grzechy. To są wszystko grzechy. To jest wszystko nieprawość. I krew Jezusa Chrystusa oczyściła cię z tego. Bóg ci to zabrał, odrzucił. Nie będzie cię sądził z tego powodu. Ale Ewangelia, moc Ewangelii to nie tylko to, że zostało ci darowane wszystko. Moc Ewangelii to przede wszystkim to, że już się nie musisz kłócić ze swoją żoną. Że już masz, Bóg ci pokazał drogę, której nie znałeś, tobie i twojej żonie. Pokazał drogę, której nie znaliście w świecie będąc, że nie musicie się kłócić. Gdzie możecie jeden drugiego miłować. Jeden drugiego słabości nosić. Jak myślicie, kogo to słabości trzeba nosić? Tych z Boże? Tylko i tego nawet nie potrafimy. Nie. Nie tylko tych. Naucz się najpierw znosić słabości swojej żony. Naucz się najpierw znosić słabości swoich dzieci. Będziesz dobrym wtedy, żeby znosić słabości brata i siostry, żeby znosić słabości pastora, żeby modlić się za niego, żeby modlić się za swoich bliskich. Znajdziesz wtedy, ale naucz się najpierw na tym, co masz pod ręką. Wykupiony z ziemi to wykupiony z mocy grzechu. Tak jak nie musisz palić, prawda? Nie musisz palić? Dziwisz się temu, że nie musisz palić? No nie, chwała Bogu. Ja nie muszę pić, wiecie? I wcale się nie dziwię, że ja nie muszę pić. A przecież jest tyle ludzi, którzy muszą pić. Ja nie muszę przeklinać. I wcale się nie dziwię i żadnym wielkim nie jestem, wiecie? Że nie muszę przeklinać. A przecież ludzie, którzy w każdym zdaniu muszą powiedzieć. Ile ich jest? A nie mówię tak padnąć złość. Żadne zdziwienie, prawda? Ale ja muszę się kłócić swoją żoną. Nie, ja się nie muszę kłócić. Naprawdę nie muszę się kłócić. Ja naprawdę nie muszę plotkować. Ja naprawdę nie muszę mówić źle o siostrze, o bracie, o kimkolwiek innym. Naprawdę nie muszę. Tak jak nie muszę palić. To grzech i to grzech. Z tego wolność i z tego wolność. Nad tym moc i nad tym moc. Jak to często chrześcijanie, nad alkoholem moc, nad przekleństwami moc, nad cudzołóstwem takim jawnym moc, ale nad tym takim oczami nie ma mocy, nad niecierpliwością nie ma mocy, nad brakiem miłości nie mam mocy, jak mi zaraz za skórę, nie mogę odpuścić. No i co to jest? Co to są za strefy, powiedzcie? Są jakieś strefy w Ewangelii? Moc Boża rozkłada się na to, na resztę nie? Nie. Wykupiony z ziemi to wykupiony z mocy wszelkiego grzechu. I tej mocy trzeba szukać, drodzy bracia i siostry. I po to przychodzimy, żeby to Słowo Boże przeniknęło nas, żeby ono wniosło moc naszego życia. To Słowo Boże ci wskaże drogę do zwycięstwa nad tym grzechem, który jeszcze masz. W którym jeszcze może żyjesz, który ciebie zwycięża. Wykupiony z ziemi to wyrwany spod praw, które rządzą ziemią i jej mieszkańcami. To są straszne prawa, wiecie? To są straszne prawa, to są takie, powiem, mocne więzy, pod którymi ludzie aż jęczą, samobójstwa popełniają, nie potrafią tego znieść, a prawo ziemi ciąży i nie popuszcza. Diabeł się nie liczuje nad tym, który już jest rozpaczony, jedną próbę samobójczą, drugą nieudaną i diabeł mówi, dobra, zostawiam ciebie. Nie. Dręczy do końca, aż zabije. To są mocne prawa ziemi. To są mocne prawa grzechu. I one dręczą tych ludzi, trzymają ich w strasznej więzi. Ale ten, co jest wykupiony z ziemi, jest wykupiony całkowicie z jej mocy i wpływów. I chwała Bogu, to jest ta wolność. Czy jesteś już wolny od praw rządzących tą ziemią? Czy na przykład może nadal gonisz za mamoną? To jest prawo rządzące tą ziemią. Goń za mamoną, jak masz możliwość, wyrwij do maksimum. Wyrwij wszystko, zaniechaj wszystko, połóż wszystko, trupy niech się ścielą po drodze, idź, bo to jest prawo tej ziemi. Wielu tak idzie. I to się też dziera do ludu Bożego. Też można gonić za mamoną, a czy jesteś uwolniony od tego? Czy umiesz poprzestawać na tym, co masz? Czy umiesz stanąć dzisiaj, to gdzieś mam bardzo mało? Ale Boże, z całego serca Ci dziękuję. Jak chcesz, dasz więcej, jak nie chcesz, nie dasz więcej. To dla mnie nie jest różnica. Ja chcę Ciebie kochać, ja chcę Ciebie miłować, ja będę Cię miłował. Masz takie prawo jest w Twoim życiu. Tam może daj Ci wolność od tego, że nie zazdrościsz temu i tamtemu, a tamten ma lepszy samochód, a czemu ja jeszcze nie mam? Że możesz się cieszyć i powiedzieć, chwała Bogu, że masz. Że Ci Bóg tak opowiem. Masz? Czy masz tęczy? Męczy? Spać nie daje? Uwolniony z ziemi to uwolniony od tych praw. Może żonę traktujesz jak inni obok Ciebie. Wiecie, jak ludzie dzisiaj traktują? Jak mówią o żonach? Jak żony mówią o mężach? Jak dzieci mówią o swoich rodzicach? Też tak? Też jesteś w tym prawie? Też tam, czy jesteś wolny od tego? Może szukasz sobie męża tam wy na balkonie, jaki macie piękny balkon w tym zborze, wiecie? Świetny. Także mówimy, tak, dobra myśl wykorzystać takie schody. Szukacie może swojego męża przyszłego czy żony? Jak szukacie? Jak prawa tej ziemi? Wiecie, jak prawa tej ziemi każą szukać? Męża? Żony? Musi być piękny, musi być bogaty, musi być ładna i tak. Musi mi się podobać? Musi mi się podobać? Tak szukają. Aha, a jeśli mam się podobać, to ja się muszę tak ubierać, nie mogę się inaczej ubrać. Ha? Te, które chodzą w takich spódniczkach, one mają sznur? Okay, a ja? A ja jak mam? Jak szukasz? Jak szukasz? Może tak, jak prawa tej ziemi mówią. Ten, kto stanie na górze Syjon, jest uwolniony od tego. Wiecie, on inaczej znajduje sobie żonę i męża. On zamiast taką, to modli się do Boga. I nie jest zgorszeniem dla nikogo. I jest chlubą, jest ozdobą domu Bożego. Czy jesteś wyrwany z tych praw, wyrwany z ziemi, to znaczy uwolniony od tych praw, które rządzą ziemią. Wykupienie z ziemi, drodzy, to wykupienie od marazmu, jakim żyje ten świat. Bo powiem tak, to jest marazm, kiedy na przykład w małżeństwie każda różnica zdań, każdy konflikt planów kończy się sprzeczką. To jest marazm. Każda. Ja mam inne zdanie, ja mam inne plany, musimy się poróżnić. No nie ma kto się uniżyć. Marazmem jest, kiedy dziewczyna używa wszelkich środków, żeby zdobyć chłopaka. Zdobywa go. Czemu nie? Jak zastosujesz to, co ci szatan podpowiada, to on ci zaraz pośle swojego, który ci się zakocha. Wszystko, nie patrząc na Boga, nie patrząc na Boże przykazania, robi wszystko, żeby rozkochać sobie chłopca, a po krótkim okresie takiej, mówią, szalonej miłości, pięknej miłości, być poniżoną, być zdradzoną, odstawioną jak zużyty przedmiot. To jest marazm. Oblubienica jest wykupiona z tego. Ona w ogóle takim czymś nie żyje. To jest marazm mieć 5 dziewczyn i żony nie mieć. To jest marazm. A ja powiedziałem sobie świadectwo, a ja nie miałem żadnej dziewczyny. To jest szczęście. Jedną miałem swoją żonę. jestem szczęśliwy. To jest szczęście. Oblubienica jest wykupiona z ziemi. Wykupiona z tego marazmu. Marazmem jest to, że ludzie zdobywają pieniądze, budują się, zbudują się i rozchodzą się. I wszystko się rozlatuje. Wiecie, takie małżeństwo było... Miliony takich przykładów wszyscy znacie. Kupiliśmy taką naleśniczówkę, taki dom. Piękny dom. Wybudowali. On pracował w Ameryce, ona pracowała tutaj. Kochali się. Budowali. Mieszkali w gospodarce, który wybudowali. Ilha, tę sobie piękną. Tam 7 lat mieszkali. A tu się budowali. Pięknie zrobili. Piękny dom. Jak się wprowadzili? 2 miesiące. Koniec. Nie ma. To jest marazm. To jest tragedia. I ona już nie mogła utrzymać. On sobie znalazł tam. I został. I ona mówi, ja nie mogę utrzymać tego, ja muszę to sprzedać. I mieszka w bloku takim, wiecie, tam, gdzie by nigdy nie poszło. To jest maraz, to jest tragedia. Świat to doświadcza. Ale oblubienica jest wyrwana z tych rzeczy. Jest wolna z tych rzeczy. Albo inaczej. Ktoś dochowuje się wielkiego, dorabia się czegoś wielkiego, a później, mówią, przez głupi przypadek ginie. I co z tego? Albo choroba przychodzi śmiertelna. I co z tego? Albo nagle krach. I w naszym mieście w ciągu tygodnia powiesiło się 2 ludzi w wieku 40 lat. I jeden z nich był oczywiście przedsiębiorcą. Zaczynał, to słuchajcie, samochody sobie zmieniał, wiecie. I ja go znałem, bo to taki prawie, że mój rówieśnik, trochę młodszy. To jest marazm, w jakim żyje ten świat. Ale oblubienica jest wykupiona z ziemi. Chwała Bogu, że jest wykupiona. I ty możesz być wykupiony. Pamiętaj, ty musisz być wykupiony z tej ziemi. Ty nie możesz mieć działu w tym świecie. Ty nie możesz mieć życia takiego, jak ma ten świat. Dalej jest napisane o nich, że śpiewali nową pieśń. To jest jedna z cech też tych, którzy stają tam na tej górze Syjon. Śpiewają nową pieśń. Tam w niebie Bóg włoży w nasze usta nową pieśń, której się nikt nie mógł nauczyć, jak tylko ci, którzy ją śpiewali. Tam w niebie będziemy mieli tą nową pieśń włożoną w usta, ale dzisiaj nasze życie ma być nową pieśnią. Dzisiaj nasze życie, nasze wartości, to co reprezentujemy swoim życiem, to ma być pieśń dla tego świata. Pamiętajcie, że ten świat potrzebuje takiej pieśni. On nie słyszy takiej pieśni. On słyszy takie pieśni, wiecie, i czytają to, te wspaniałe pieśni świata. Znowu, piękne wesele, aktor z aktorką, piękne, zakochani po uszy, tam gdzieś jadą na miesiąc miodowy. Za miesiąc czytają, rozchodzą się, nienawidzą się, sądzą się. To są pieśni tego świata. Wiecie, to są pieśni tego świata. Czarna ich dotąd, ale nie ma innej pieśni. I dalej to czyta. I dalej się tym karmi i myśli, że to jest prawda. My mamy być nową pieśnią dla nich. Nasze życie ma być nową pieśnią. Nasze wartości, które nie przemijają, mają być nową pieśnią. Wszystko w naszym życiu, zachowanie, nasz ubiór, nasz wygląd, nasza mowa, to ma być nowa pieśń dla tego świata. I kiedy tą pieśń słyszą, Bóg mówi, kiedy zobaczą waszą miłość, to będą przez to uwielbiać Boga. To ma być pieśń miłości, to ma być pieśń łagodności, to ma być pieśń nacechowana tym, co Jezus miłuje, co Bóg daje. Czy moje życie, czy twoje życie jest tą nową pieśnią? Całkiem inną. Całkiem inną. Moja córka przyszła na studia i mówi, jej kochany, dopiero się ledwo zaczęło, już jest spotkanie integracyjne. Nie pójdę przecież na nie, na spotkanie integracyjne. No i wszyscy idą. Wszyscy idą. Ja mówię, masz okazję powiedzieć, dlaczego nie pójdziesz. I nie poszło, wiecie. I to jest jedna osoba tylko. Jedna osoba na ileś tam 30. I ty jesteś na pewno tą jedną osobą w swojej klasie może. Może was jest dwie, to jest szczęście. I masz być nową pieśnią. I masz być nową pieśnią. Nauczycielka mówi, dlaczego nie idziesz na dyskotekę? Przecież nie na dyskotekę, bo tam na dyskotekę nie chodzi. Na trzudniówkę. Przecież to jest jedna uroczysta. To jest coś pięknego. To będzie wspominać całe życie. A ona mówi, ja tam nie będę. To nie jest moje miejsce. Zawołaj tatę. Ja sobie, ty, ja się z tobą dogadać nie mogę. Zawołaj tatę. Dlaczego ty nie idziesz? Chyba chora, czy nie wiem, czy ja źle rozumiesz. Wiecie? I to jest jedna, to jest inna pieśń. To ma być inna pieśń. Ona kosztuje. Zaśpiewać tą pieśń kosztuje. Ale daj Boże, żebyś ty był tą nową pieśnią. Już tutaj na tej ziemi. Tam wtedy będziesz miał włożoną taką pieśń, której nikt nie będzie mógł zaśpiewać. Bóg ci włoży. Dalej jest napisane, są to ci, którzy nie skalali się z kobietami. Są bowiem czyści. Skalanie z kobietą to inaczej grzech przeteczeństwa, czy grzech cudzołóstwa. W Starym Testamencie chyba najobszerniej jest opisany i najmocniej potępiony właśnie grzech duchowego cudzołóstwa. Kiedy czytamy proroctwo czy Ezechiela, czy Jeremiasza, to tam spotykamy takie słowa. Warto to przeczytać. Jak Bóg potępia, jak Bóg nazywa grzech cudzołóstwa duchowego. Oczywiście odnosząc to do tego grzechu, to jest też straszny grzech, cudzołóstwo fizyczne. Bóg mówi, wszystkie inne grzechy są poza ciałem, natomiast ten, kto cudzołoży, to swoje ciało kala. To jest całkiem inny, taki szczególnie złośliwy, straszny w skutkach grzech, cudzołóstwo. Ale kiedy Bóg też mówi Bóg w takich samych słowach mówi o tym cudzołóstwie fizycznym, tutaj cielesnym, jak i o tym cudzołóstwie duchowym. W strasznych słowach mówi o tych, którzy popełniają cudzołóstwo duchowe. Tu jest napisane, że ta oblubienica nie jest skalana z kobietami. Ona się nie skalała z kobietami. To był powszechny, powiem, grzech w tamtych czasach, ale i dzisiaj jest też powszechny. I dzisiaj jest powszechny, wielu jest bogów. Wielu jest dzisiaj bogów, wielu bogów mamy. Słuchajcie, dla wielu młodych ludzi, dla wielu młodych sióstr, powiem, Bogiem jest ich ciało. Bogiem jest ich wygląd. Bo akurat mają. To jest ten moment, kiedy są piękne, kiedy są zgrabne i nie wykorzystać tego. To jest grzech. Dla nich to jest coś strasznego. To nic, co Bóg mówi. Zamykają muszę to, co Bóg mówi. Świat musi mnie teraz uznać. Koledzy muszą mnie teraz uznać. Na korytarzu ja mam być widoczny. Dzisiaj chrześcijanie to robią, chrześcijanki to robią. Młodzi bracia, jak ci idole tego świata się ustroją. Wiecie, muszą ćwiczyć. Ja mówię tak, nie pójdziesz dzisiaj na nabożeństwo, bo masz czym, ale do siłowni dzisiaj. Wiesz, jak jest popularne dzisiaj być w siłowni, bo musisz być taki, wiecie, taki. Młody, wtedy jesteś, jak ten film amerykański, koszykarz czy tam, kto jeszcze. Bo tylko takich przedstawiają tam, wiecie. Diabeł tylko takich przedstawia. I Bóg może leżeć, powiem, odłogiem. Słowo Boże może leżeć. I to jest bałwochwalstwo. Wiecie, nawet gra w piłkę może być wielkim bałwochwalstwem. Zależy, co ty robisz i po co ty to robisz. Jeśli hołduje swojemu ciału, to jest proste, że ciało wyrosło do rangi potężnego Boga. Potężnego Boga. Oblubienica nie skalała się przeteczeństwem. I dałby Bóg, abyśmy my byli wierni tylko Bogu. Bo oblubienica nie skalała się przed tym życiem. Jedynym jej wybrańcem godnym miłości był Chrystus. W nim widzą całe piękno. Czy widzisz piękno w Jezusie Chrystusie? Tyle tego piękna, że więcej nie potrzebujesz. Czy jest najdroższym dla ciebie? Ja myślę, że gdybym się was zapytał, czy Jezus Chrystus jest najdroższym dla was, to chyba wszystkie ręce by się podniosły do góry. I wierzę, że to byłaby prawda. Ale w tym psalmie, który brat czytał, psalm niżej, w 16, chciałbym wam przeczytać jeden wiersz. Na czym? Psalm 16, jeśli chcecie, to otwórzcie. 590 strona. I drugi wiersz z następnego psalmu. Strona 590, psalm 16, drugi wiersz. Psalm Dawidowy. Rzekłem do Pana, tyś Panem moim. I tak, gdybym się zapytał dzisiaj, czy Bóg jest twoim Panem? Myślę, że wszyscy was podnieśli by ręce, powiedzieli, ja też to mówię, co przemówi Dawid, tyś Panem moim. Ale słuchajcie, co mówi dalej. Nie ma dla mnie dobra poza tobą. I to jest wielka tajemnica, drodzy. Nie ma dla mnie dobra poza tobą. To jest pełne powiedzenie, tyś moim Panem. Bo to jest straszne, kiedy człowiek mówi, tyś moim Panem, a później idzie i służy Bogom tego świata. Ja powiedziałem kiedyś taki przykład straszny, powiem, okropny dla mnie, wstrząsający dla mnie. Kiedy byłem na pewnym nabożeństwie i też była grupa uwielbiająca i tam taka jedna dziewczyna tak śpiewała. Ta śpiewała do Boga, ona miała zamknięte oczy, ona była w trzecim niebie. Myślę, że gdybym się zapytał, to widziała, że jest w trzecim niebie. Tak uwielbiała Boga, była tak duchowa, tak podniosła, że ja myślałem, że ona podleci w górę. A później po 4 godzinach, to było niedzielne nabożeństwo, jestem nad jeziorem, bo to było latem i tam daleko, tak nie widziałem, nie było widać twarzy, tak daleko podnosi. To było dosyć dawno, powiem wam. Kiedy wchodziły te stroje takie, wiecie, te półnagie stroje kąpielowe, takie wycięte aż po pachę. I podnosi się tam na takim tym dziewczyna i biegnie. A ja mówię do swojej żony, zobacz, jak ludzie nie mają wstydu. Zobacz, jak oni się obnażają. Zobacz, jak to jest straszne, że oni nie mają... I tak sobie tam defiluje po tym takim pomoście i biegnie w naszą stronę. A moja żona mówi, słuchaj, to jest siostra ze zboru. Ja mówię, niemożliwe. Szok, jakby piorun we mnie strzelił. To ona podbiega, że to jest ta siostra, która tak uwielbiała Boga. Wiecie, gdybyś się zapytał takiej osoby, kto jest dla ciebie Bogiem? Wiecie, to jest, Bóg jest moim Panem, ale kończy się nabożeństwo i ciało jest jej Panem, i ciało jest jej Bogiem. A Dawid mówi, ty jesteś Panem moim, a poza tobą żadnego dobra. Nic dobrego poza tobą, Boże. Nic dobrego, a jak wiele ty widzisz dobrego w tym świecie, w ludziach tego świata, może właśnie w chłopaku ze świata. Widzisz dobre? Niedawno słyszałem świadectwo, co ktoś takie pytanie na konferencji młodzieżowej zadał. Jestem zakochana w chłopaku i co mam zrobić? On nie jest wierzący, a ja wiem, że ja go nie mogę zostawić. A ja chcę Boga miłować, ja chcę kochać Boga, ja chcę służyć Bogu. A ja wiem, że jego nie mogę zostawić. Ja jej odpowiedziałem wtedy, bo akurat ja odpowiadałem na pytanie, napisałaś swój nekrolog. Napisałaś swoje memento mori. Jeśli ty nie możesz chłopaka, jeśli ty musisz świata zostawić dla Boga, to on jest swoim Bogiem. Bóg się wycofuje. Bóg nie chce mieć dwóch swojego rówieśnika. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Jeśli mówisz tak, że ten chłopak nie możesz go zostawić, to jesteś, napisałaś swoje memento. Napisałaś swój nekrolog. Duchowy nekrolog. Dawid mówi, ty jesteś moim Panem, a poza tobą niczego dobrego nie mam. Tak jest napisane. Dokładnie tak. Tak jest napisane. I nie ma dobra poza tobą. Rzekłem do Pana, tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza tobą. Oblubienica miłuje tylko Jezusa Chrystusa. Ona nie schalała się przed pieczeństwem. Dla niej Chrystus jest wszystkim. Nie interesują ich inne związki. Nie interesują inne społeczności, powiem, z kimśkolwiek innym. Ze światem, z diabłem, z ciałem. Nikogo więcej nie hołubią. Jest to tylko Jezus Chrystus. Są wierni. Są wierni. Nie skalali się. Dalej jest napisane na końcu, w tym piątym wierszu, i w ustach ich nie znaleziono kłamstwa, są bez skazy. Oni byli bez skazy i są bez skazy. Piotr mówi w swoim liście, że my mamy takimi być, jeśli oczekujemy na przyjście Jezusa Chrystusa. Piotr nie mówi, że wy będziecie takimi, jak przyjdzie Jezus Chrystus. Piotr mówi, pomyślcie, jakimi macie być, skoro oczekujecie przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. I tak żyjcie, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez mazy. Mówisz, jeśli masz dobre małżeństwo, ale trochę takie niedobre, to jest skaza na Twoim małżeństwie. I mówisz, tak w zasadzie to jesteśmy szczęśliwi, nie żyjemy tak jak w świecie, garki u nas nie latają, talerze się nie biją w czasie sprzeczek, 2 miesiące nie chodzimy, tylko 2 dni, to jest skaza. Może 4 godziny, to jest skaza. Wyklucz tą skazę. Wyczyść ją. Masz znaleziony być bez skazy. Jeśli mówisz, Boga kocham, modlę się, wszystko robię, ale mam swoją skazę, moje serce pragnie tego czy tamtego. Nie mogę się oprzeć, żeby nie iść na jakiś atrakcyjny film, który, bo tak reklamy mówią, bo tak reklamują go. Tak mnie ciągnie, nie mogę sobie odpuścić. Nie mogę się odpuścić. To jest skaza na Twoim sercu. Oczyść tą skazę, póki nie przyjdzie Chrystus. Bo masz być bez skazy. Piotr mówi, pomyśl, jakim masz być. Żebyście byli znaleźli bez mazy i bez skazy. Takimi mamy być. Prośmy Boga, aby pokazał nam nasze serce, aby objawił nam. Po to właśnie przychodzimy, żeby to Boże Słowo przenikało nasze serce, naszego ducha, żeby przenikało do szpiku kości, żeby wszystko było objawione. Po to. Żebyś mógł oczyścić to. Żebyś mógł skorzystać z łaski, która Cię uczy, jak żyć sprawiedliwie, pobożnie, wstrzemięźliwie. Żebyś mógł skorzystać z tej łaski, która oduczy Cię żyć w grzechu, a nauczy Cię żyć w sprawiedliwości Bożej. O takiej łasce mówi Juda w swoim liście, o wspaniałej łasce. I jeszcze jedna cecha, którą charakteryzuje, która charakteryzuje ten Boży lud stojący na górze Syjon. Taka chyba najbardziej może, powiem, wiążąca, albo takie sedno. Podążają oni za barankiem, dokądkolwiek idzie. Ja myślę, że tu jest zawarta tajemnica tego, jak stanąć na górze Syjon. Podążają za barankiem, dokądkolwiek idzie. Jezus powiedział, ja idę do Ojca. Chciałbym zwrócić, bracia i siostry, waszą uwagę na to idę, na tą drogę. Bo ja nie wiem, jakiś to jest moim takim, nie wiem, może mam, że wielu nie traktuje życia z Bogiem jako drogi. Liczy się dla nich początek, liczy się dla nich zbawienie i liczy się dla nich przyjście pańskie. W środku pustka. No, trzeba śpiewać, no, trzeba chodzić, no, trzeba tego nie robić, tamtego nie robić. No, i dobra. Że życie Chrystusa to jest wzrastanie. Droga w górę do nieba to jest wzrastanie, to jest uświęcanie, to jest oczyszczanie serca. To jest coraz mniej miłować grzech. Coraz mniej miłować grzech. Ja byłem też młodym człowiekiem i wiecie, że mnie każda krótka spódniczka ciągnęła, pociągała? Wiecie, że mi to kusiło, żeby, żeby z 10 metrów chociaż pociągnąć okiem? Tak jak dzisiaj ciebie kusi. Nie jesteś inny. Chyba, że jesteś wolny w Chrystusie, to halleluja. Chwała Bogu. Wiecie, że dzisiaj, kiedy widzę coś takiego, to w moim sercu bunt się podnosi? Smutek się podnosi? A kiedy już to widzę zboże, to powiem, to się gotuje we mnie. Mam obrzydzenie, powiem wam szczerze, mam obrzydzenie do tego, że ktoś jest takim, powiem nie, no nie wiem jak to nazwać. Nie wstydzi się przyjść pod oblicze Boże. Wstrząsa mną to. To jest droga i na tej drodze wzrastasz duchowo, na tej drodze uczysz się nienawidzieć nieprawość, a kochać sprawiedliwość. Teraz może być tak, że nienawidzisz skromności, a kochasz rozwiązłość. Im krócej, tym piękniej. Wiecie, i są nawet tacy ludzie. Mi jeden pastor powiedział, mi to nie sprawia żadnego problemu, kiedy dziewczyna przychodzi w miniówie do mojego zboru. Moja siostra. Pan. Tak nawet jest. Super. A mnie to wstrząsa. Teraz kochasz, nie kochasz skromności, nienawidzisz prostej. A kochasz wszystko, co świat ci oferuje. A kiedy będziesz szedł za Jezusem tą drogą coraz wyżej i będziesz zmieniony, będziesz poddawał się Duchowi Świętemu, będziesz poddawał się kąpieli Słowa Bożego, przyjdzie tak, że nienawidzisz rozwiązłość, rozpustę, a umiłujesz sprawiedliwość, umiłujesz skromność. Teraz kochasz to, że jesteś budny, że jesteś mocny, że potrafisz czterech przerzucić. Ale później będziesz kochał to, że jesteś łagodny. Bardziej będziesz to cenił. Ale to musisz iść za Jezusem, musisz wzrastać. Jezus powiedział, idę do Ojca. A wy? To jest droga. I ją znacie. Idź za mną. Ja myślę, że dlatego to jest tajemnica. Podążają za barankiem, dokądkolwiek idzie. I podążać za barankiem, dokądkolwiek idzie. To jest bardzo ważne. Dokądkolwiek. Nie gdzie ty myślisz, że idzie. Nie gdzie ty myślisz, że idzie. I wielu dzisiaj chce iść za barankiem, gdzie myślą oni, że on powinien iść. Dlaczego Pan Jezus nie kocha muzyki rockowej? Dlaczego On nie kocha muzyki? Kto to mówi, że On nie kocha muzyki rockowej? No jak to? Jak ja to kochałem, jak ja to umiem, jak ja to w świecie robiłem, teraz się nawróciłem, ja chcę wielbić Boga przez muzykę rockową, a Ty mi mówisz, że On nie kocha muzyki rockowej? No co to za Bóg? Według nich On ma iść tam, gdzie oni idą. On chce wielbić Boga tak, jak On lubi, jak On kocha. I Bóg musi się na to zgodzić. A Bóg się na to nie godzi. Ale doszli ludzie do tego wniosku, że ważniejsze jest stworzenie niż Stwórca. To nie stworzenie ma się Stwórcy podobać, ale Bóg się musi podobać Stwórcy. Ciekawe, że jeśli ktoś bluźnił w świecie, to teraz może będzie modlił się i to drugie słowo przeklinał Bogowi. Bogu też się powinno to podobać, prawda? Jeśli ktoś był cudzołożnikiem, bo to jest taki dobry grzech cudzołóstwo, wiecie? Dlatego jest tego tak wiele, tak powszechne. To jest atrakcyjny grzech. To jest grzech, który ciągnie. To jest grzech, który skalana natura miłuje. Dlaczego dalej nie jest? Dlaczego Chrystus mówi, że nawet jak spojrzysz porządliwie na niewiastę, to jesteś cudzołożnikiem? A cudzołożnicy nie mają wstępu do Królestwa Bożego. Dokądkolwiek Chrystus idzie, jak idzie w to miejsce, które ci się nie podoba, przeważnie idzie w to miejsce, które ci się nie podoba. To Piotr powiedział, przyjdzie czas, że poprowadzą cię tam, gdzie byś nie chciał. A Piotr powiedział, ja nie pójdę, Panie. A na czym polega Ewangelia? A gdzie radość Ducha Świętego? A gdzie wolność? To ja nie pójdę. Nie. Prawda, że inaczej? Jezus idzie tam, gdzie my nie chcemy iść, powiem wam. Gdzie nasze ciało nie chce iść. Ale oblubienica idzie tam, gdzie idzie Chrystus. Łamie opory swojego ciała. Łamie opory tego świata. Odrzuca jego oferty. Odrzuca jego nie iść, nie iść, nie iść. Nie słuchaj. Idzie za Jezusem Chrystusem. I kiedy idzie za Jezusem Chrystusem, to dojdzie na górę Syjon, bo Jezus poszedł tam i On tam stoi i czeka na tych, którzy idą Jego drogą, Jego śladem, Jego życiem. Dlatego mówił, pójdź za mną. I do dzisiaj mówi, pójdź za mną, a dojdziesz do Królestwa Bożego. Niech Bóg błogosławi nas, byśmy stanęli tam na górze Syjon.
To jest dla nas, bracia i siostry. Tak blasuję. Bóg powiedział, wiele mieszkania jest. Jest powiedział, wiele mieszkania u Ojca mojego. Idę wam przygotować. To musi być naprawdę wielu tych, skoro do tej pory Chrystus gotuje to mieszkanie, jeszcze nie przyszedł. Powiedział, że gdy przygotuje, to przyjdę. Ja się cieszę z tego, że tam będzie miliony tych, których nikt nie mógł zliczyć. Dałby Bóg, abyśmy spełniali te warunki. Popatrzmy, nie poprośmy, aby Duch Święty wskazał nam na podstawie chociażby tego psalmu, który był dzisiaj czytany. Takiego prostego psalmu, takich prostych zasad. Tak się Ewangelia właśnie przekłada na proste życie, na codzienne życie, na swojego sąsiada się przekłada. Nie to, że ty tu przyjdziesz, powiesz, Pan jest Bogiem moim, a później pójdziesz i na sąsiada nie spojrzysz jak wilk. Nie. To nie mów tutaj, Pan jest Bogiem moim, tam bądź wierny. I Bóg będzie wiedział, że On jest swoim Bogiem. Popatrzmy w swoje serce, drodzy, gdyż tylko ci, którzy właśnie takie warunki spełniają, o których, jeśli o Tobie tu była mowa, to będziesz na górze Syjonu, możesz powiedzieć Halleluja. A jeśli czegoś nie ma, powiedz Panie Boże, ubogać mojego ducha, ubogać moje życie o to, co mi brakuje.